obchodząc uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, chcemy uwielbić Boga za to, że ją tak przepięknie ukształtował do tego powołania, jakie jej dał. Zapragnął, żebym była matką Bożego Syna i żeby mogła być matką dla Jezusa, musiała być do tego przygotowana łaską Boga. Patrząc, jak piękna jest Maryja, możemy odkryć, jak cudowny musi być Bóg, który ją taką piękną stworzył. Ten dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi może być także prawdą wiary, którą my żyjemy na co dzień. Czasami możemy mieć takie myślenie, że dogmaty to są takie trochę abstrakcyjne, trudne do pojęcia rozumem prawdy, które ewentualnie trzeba poznać, jakoś spróbować zaakceptować, ale jakoś są daleko od naszego codziennego życia. A spróbujmy popatrzeć na ten dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi w taki sposób, żeby zobaczyć, że my na co dzień możemy tą prawdą wiary żyć. Trzy takie perspektywy. Pierwsza związana z samym terminem niepokalana. Co to znaczy być niepokalanym, nieskalanym, czystym? Jak słyszymy, szczególnie w Kościele, o czystości, to nasze myśli od razu idą w kierunku sfery seksualnej. I mówimy, czysty to jest ten, który nie łamie szóstego przykazania Bożego. Ale kiedy dzisiaj mówimy o Maryi jako czystej, nieskalanej, to nie chcemy myśleć przede wszystkim o jej dziewictwie. To jest prawda wiary o dziewictwie Maryi. Ale ten dzisiejszy dogmat chce podkreślić trochę co innego. Ten termin nieskalany, niepokalany w języku greckim ammos pierwotnie znaczył tyle, co bez domieszki. I na przykład używano tego terminu do mówienia o czystym metalu, który nie jest izotopem, nie ma żadnej domieszki czegoś innego w sobie, jest czystym metalem. Albo kiedy mowa o czystej wodzie, która nie jest niczym zabrudzona. Czy kiedy mowa o ofierze, która była składana Bogu i była czysta, to znaczy, że było to takie zwierzę wybrane spośród stada, które nie miało żadnej skazy, nie miało żadnej niepełnosprawności. Było wybrane najlepszym zwierzęciem spośród wszystkich, żeby Bogu dać to, co najlepsze. Kiedy mówimy dzisiaj Maryja niepokalana, to chcemy powiedzieć, że w niej nie ma żadnej domieszki zła, że w niej nie ma żadnej dwuznaczności, żadnej hipokryzji, obłudy. W niej wszystko jest transparentne i spójne. Ona jest dokładnie taka sama w swoim sercu, jak i w tym, co robi na zewnątrz. Między jej słowami i czynami jest pełna spójność. W niej nie ma żadnego rozdwojenia. Ona naprawdę Bogu daje wszystko, co najlepsze, co najpiękniejsze. Jak ofiaruje Bogu siebie, to w całości. Nie, że trochę dla Boga, a trochę zostawi dla siebie, tak asekuracyjnie. Żyć prawdą o niepokalanym poczęciu to naśladować Maryję właśnie w tym, żeby być takim spójnym wobec Boga. Żeby nie było we mnie dwuznaczności, jakiejś rozbieżności między tym, co myślę, a tym, co mówię, między tym, co mówię, a tym, jak żyję. Żeby też Bogu dawać naprawdę to, co najlepsze. Chociażby w czasie na modlitwie, który Mu dajemy. Żeby Mu dawać czas najbardziej efektywny, wtedy, kiedy jestem skupiony, skoncentrowany, kiedy mam siły do tej modlitwy, a nie tylko dawać Mu te resztki dnia, kiedy już myślę tylko o spaniu i już nie jestem w stanie się skupić i uważnie pomodlić. Naśladować Maryję w byciu niepokalanym to pierwsza rzecz, której uczy nas ten dogmat. Druga rzecz z dzisiejszej Ewangelii. Kiedy przychodzi anioł Gabriel do Maryi, to ją pozdrawia najzwyczajniej w świecie, tak jak to w tamtej kulturze miało miejsce. Ewangelia jest napisana w języku greckim, stąd to pozdrawienie Haire. Tłumaczymy je, bądź pozdrowiona, tak trochę patetycznie, ale Haire to było takie zwykłe dzień dobry, cześć na ulicy, jak dwie osoby przychodziły koło siebie, co i mówiły Haire. Tak jakby przyszedł anioł Gabriel i powiedział, cześć Maryś. Tak zupełnie, zwyczajnie. Po prostu ją pozdrowił. Ale właśnie to Haire domaga się dopełnienia w postaci imienia. Tam powinno być Haire Maria. Ale nie jest. jest haire keharitomene. Ten grecki termin keharitomene, który tłumaczymy jako pełna łaski, jest słowem stworzonym dla tej Ewangelii. Nie występuje ten termin po prostu tak zwyczajnie w języku greckim. Tak jakby ewangelista chciał zamiast imienia Maryja wstawić tam ten termin keharitomene, pełna łaski, dla powiedzenia, że to jest najgłębsza tożsamość Maryi, że to jest jej imię, które ją najpełniej określa, że jest pełną łaski. Ale zabawmy się trochę w filologię klasyczną i okazuje się, że ten termin nie jest najadekwatniej przetłumaczony w języku polskim. Z tego powodu, że tłumaczymy go jako imię słów czynne, a keharitomene to imię słów bierne, to też nie powinniśmy go tłumaczyć jako pełna łaski, ale wypełniona łaską. A to wielka różnica. Bo chodzi o to, że Maryja nie jest pełna łaski sama z siebie. Nie jest tak, że ona sobie to jakoś wysłużyła, zapracowała, zrobiła coś, żeby tę łaskę otrzymać. Ona została wypełniona łaską przez Boga, bez jakiegokolwiek swojego udziału. To był dar, to był prezent na start jej życia. Ona nie mogła niczym sobie tego wysłużyć, bo została obdarowana tą łaską w momencie poczęcia. Nic jeszcze nie mogła zrobić. Ale to, co Maryja zrobiła z tym darem, to nie roztrwoniła go. Nie zmarnowała tej łaski. To, co też jest ukryte jeszcze w tym słowie keharitomene, to, że jest to imię słów bierny czasu perfektum. A czas perfektum, podobnie jak w angielskim chociażby, w Grece funkcjonuje też w taki sposób, żeby powiedzieć o czynności, która była dokonana w przeszłości, a której skutek trwa do dzisiaj. W ten sposób właśnie autor natchniony zaznacza, że Maryja u początku swojego życia została obdarzona łaską, tym niepokalanym poczęciem, ale trwa ten skutek w niej do teraz. Nigdy nie straciła tej łaski, którą Bóg jej dał. Nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego, a mogła go popełnić. Maryja nie była zdeterminowana do czynienia dobra. Ona nadal była wolnym człowiekiem. Zobaczcie, że Ewa, o której słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, także była niepokalanie poczęta. Nie miała grzechu pierworodnego. Ale być niepokalanie poczętym nie oznacza nie móc zgrzeszyć. Ewa zgrzeszyła i straciła ten dar. Maryja nie roztrwoniła łaski. Zatem dla mnie, co oznacza żyć tą tajemnicą niepokalanego poczęcia? To znaczy uświadomić sobie, że ja również na początku swojego życia, może nie tak jak Maryja, bo dla niej to był wyjątkowy dar, że w poczęciu została obdarzona łaską. My zostaliśmy obdarzeni łaską na początku życia przez chrzest. Ale tak naprawdę każdy z nas otrzymał taki pakiet startowy świętości. Łaski uświęcającej. Nasz grzech pierworodny został zmazany przez chrzest. I rzecz w tym, żeby tak żyć, żeby z tą łaską współpracować, rozwijać ją w sobie i jej nie utracić. Żyć dogmatem niepokalanego poczęcia to naśladować Maryję w takiej postawie wdzięczności Bogu za tę łaskę i współpracowania z tą łaską, żeby jej nigdy nie utracić. A jeżeli tylko ją utracimy przez grzech, to żeby natychmiast wrócić przez spowiedź do stanu łaski uświęcającej i nie żyć w grzechu. To druga prawda. A trzecia, dla mnie chyba najbardziej poruszająca, to to, że dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi mówi również o tym, że ona została odkupiona przez Bożego Syna. Z punktu widzenia historii teologii to była największa kontrowersja, dyskusja. Stawiano pytanie, jeżeli Maryja byłaby naprawdę niepokalanie poczętą, to w jaki sposób by ją dotknęło zbawcze dzieło Chrystusa? Jeżeli ona nie miała żadnego grzechu, także grzechu pierworodnego, to po co Chrystus miałby za nią umierać? I franciszkański teolog, błogosławiony Jan Duns Scott, odpowiedział, bo zbawienie można otrzymać na dwa sposoby. albo przez odpuszczenie grzechu popełnionego, albo przez zachowanie od grzechu. I Maryja została zachowana od grzechu dzięki zasługom Jezusa Chrystusa. To jest przepiękna prawda o tym, że Bóg naprawdę nie chce dla nikogo z nas grzechu. I tak bardzo pragnie nam pomóc, że leczy nas wtedy, kiedy grzech popełnimy i zapadamy na tę chorobę grzechu. I przychodzi jako lekarz z lekarstwem swojego miłosierdzia i przebaczenia. Ale czasami przychodzi jako lekarz, który aplikuje nam szczepionkę po to, żeby nas zabezpieczyć przed grzechem. Po to, żebyśmy w grzech nigdy nie weszli. I zbawia nas, jak mówi mała Tereska z Lizji, na dwa sposoby. Albo przez to, że zabiera kamienie spod naszych nóg, żebyśmy się nie potknęli o nie. Albo kiedy się potkniemy, to nas podnosi z upadku. Ale jedno i drugie to dzieło zbawienia. Czasami ktoś będący blisko Pana Boga, mający takie doświadczenie, że nigdy nie popełnił wielkiego grzechu, może się zastanawiać, no ja nie mam takiego doświadczenia, że Bóg mnie podniósł z nie wiadomo jakiego grzechu. Nie mam takiego doświadczenia wielkiego Bożego miłosierdzia, że Bóg mi wybaczył jakieś wielkie zło. Ale wtedy warto sobie uświadomić, że Bóg nie pozwolił mi na to, żebym upadł i w ten sposób mnie zbawił. Potęga Jego miłosierdzia objawiła się w tym, że ochronił mnie przed taką sytuacją, w której może bym zgrzeszył, przed taką pokusą, co do której mogłoby się okazać, że jestem zbyt słaby, żeby ją odeprzeć, żeby sobie z nią poradzić. I Jego wielkie miłosierdzie objawiło się w tym, że nie dopuścił do mojego upadku. Mój przyjaciel zwykł mawiać, że moje największe grzechy to są te, których nigdy nie popełniłem. Tylko dzięki łasce. Bo Bóg mnie uchronił przed tym. To trzecia rzecz. Żyć tym dogmatem. To wiedzieć i być wdzięcznym Bogu, że zbawia nas zarówno wtedy, kiedy upadliśmy i podnosi nas z upadku, ale że także zabiera kamienie spod naszych nóg, żebyśmy nie zgrzeszyli i nie potknęli się o nie. Życzę Wam, drodzy, żeby te rekolekcje, ta dzisiejsza uroczystość, ten Adwent przygotowujący nas do Bożego Narodzenia sprawił, że będziemy chcieli naśladować Maryję. Bo jak mówił święty Augustyn, wysławiać kogoś, a nie naśladować, to wielkie nieporozumienie. Nie tylko wysławiajmy dzisiaj piękno Maryi w tajemnicy jej niepokalanego poczęcia, ale naśladujmy ją w tym. My też możemy żyć na sposób niepokalany. Właśnie w tych trzech krokach. Uświadamiając sobie, że być niepokalanym to znaczy być spójnym wewnętrznie, nie mieć w sobie żadnej domieszki zła, nie być rozdwojonym, ale całym sercem przy Bogu, tak jak Maryja. Być niepokalanym to być wypełnionym łaską. Pielęgnować ten stan łaski. Zrobić wszystko, co możliwe, żeby łaski nie tracić. Jak Maryja. I w końcu być niepokalanym to znaczy wiedzieć, że jestem zbawiony przez to, że Bóg podniósł mnie z upadku, ale także przez to, że zabiera kamienie spod moich nóg, żebym nigdy nie upadł. Jak w wypadku Maryi, zachowując nas od grzechu. Żyjmy tym dogmatem, bo on jest bardzo egzystencjalny. Możemy być tak piękni jak Maryja, bo ona nie chce tego daru zachować tylko dla siebie, ale chce, żebyśmy ją naśladowali. Amen.